Miriam z Nazaretu, Matka Boża, Królowa Polski. Wiele imion, a osoba ta sama. Czyli tak naprawdę kto? O tym usłyszymy w dwóch kolejnych odcinkach podcastu GZW, a to dlatego, że książka, która jest pretekstem do tych rozmów, ma aż dwie autorki. Zapraszam na spotkanie z pierwszą z nich. Na Jasnej Górze już oficjalnie rozpoczął się czas pierwszych pielgrzymek. Każdego dnia przybywają kolejne grupy po to, by spotkać się z Matką Bożą. Matka Boża, tak właściwie to kto to taki? Bo kiedy sięgniemy do Biblii, na karty Ewangelii, to odnajdujemy raczej Marię, Miriam z Nazaretu, a nie Matkę Bożą. O tej niezwykłej postaci chciałabym dziś porozmawiać z siostrą Anną Marią Pudełko, apostolinką i autorką książki, między innymi, książki Wolność jest w niej, z Marią na ścieżkach Biblii i życia. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra.
Siostro, od wielu lat, można tak powiedzieć, zajmuje się siostra miejscem i rolą kobiet w Kościele. A Maryja jest tą, która, można powiedzieć, chyba rozpoczyna tą dyskusję zawsze.
Tak, to jest takie niesamowite, bo Maryja daje nam Jezusa, a z Jezusa zrodził się Kościół, z Jego przebitego na krzyżu sercu, więc dzięki niej mamy Zbawiciela, dzięki niej mamy wspólnotę Kościoła, ona towarzyszyła w Wieczerniku właśnie tworzeniu się tej wspólnocie, więc może najbardziej nas chyba do tajemnicy Kościoła przybliżać. Jest Matką Kościoła, ale jest też, myślę, taką wspaniałą liderką i prorokinią, która pokazuje nam, co jest najważniejsze. Zasłuchanie w Boga i tworzenie takich głębokich więzi i relacji braterskich i siostrzanych, bo to jest wspólnota.
Tutaj użyła siostra takiego określenia liderka. Raczej takie słowo, które w powszechnym Kościele chyba rzadko używane jest w kontekście Matki Bożej. Raczej kiedy ją sobie wyobrażamy, to jako taką cichą, spokojną, która pozostaje gdzieś tam na zapleczu tego domu w Nazarecie, usługuje Józefowi, słucha swojego syna, ale raczej nie przewodzi.
Maryja też jest niesamowita w przywództwie. Jest. Najbardziej chyba ją widzimy, to znaczy ja ją widzę jako liderkę już w momencie, kiedy idzie do Elżbiety. Ona podejmuje inicjatywę, bo to przecież nie był anioł Gabriel, który jej powiedział, idź, bo ona potrzebuje twojej pomocy. Anioł jej tylko powiedział, że jej kuzynka oczekuje na dziecko. I Maryja sama się orientuje, że ta kobieta już jest starsza, że może by potrzebowała kogoś przy sobie. Też być może chciała się podzielić tym, co jej się przytrafiło, ta tajemnica spotkania z Bogiem. Więc podejmując tą inicjatywę, zanosząc Jezusa do Elżbiety, ona wchodzi w ten wymiar bycia właśnie tą, która przewodzi, która nadaje kierunek, która wskazuje. Maryja, która liderką jest niesamowitą w Kanie Galilejskiej. Ona zauważa brak. Ona nie robi z tego afery, prawda? Nie tworzy kultury hejtu teraz wokół państwa młodych, kto zawinił, kto nie dopatrzył i w ogóle będą mówić, prawda, przez pokolenia, że wina zabrakło, a wtedy wesele trwało przynajmniej tydzień, nie tak jak u nas, prawda, że jeden wieczór i ewentualnie poprawiny. I Maryja z tym brakiem idzie do Jezusa. Wie konkretnie, do kogo pójść, wie konkretnie, co powiedzieć. Maryja jest też mistrzynią komunikacji interpersonalnej. Ona mówi tylko trzy słowa. Wina nie mają. I to wystarczyło. A potem mówi do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Nie dyktuje Jezusowi, nie jojczy mu, synu mój, zrób to dla mnie, bo tak bardzo mi zależy. Przedstawia prośbę i ufa. No i niesamowita jest właśnie w Wieczerniku. My czasami tak sobie zaróżawiamy ten kontekst, prawda? No tacy pobożni i tak sobie przy tej Maryi klęczą i tak wszyscy czekają na tego Ducha Świętego. A jeżeli pamiętamy z Ewangelii, w Wieczerniku było dużo napięć, było dużo lęków. Ewangelie mówią nam, że kiedy Jezus wstępuje do nieba, niektórzy wątpili. I to się nie zmieniło, kiedy ze wzgórza w niebo wstąpienia przeszli do Wieczernika. W Wieczerniku mamy około 120 osób. Są apostołowie, są uczniowie, są krewni Jezusa. Też przecież były tarcia, bo oni też w pewnym momencie chcieli przeszkodzić Jezusowi, chcieli zabrać go, żeby wrócił do Nazaretu, bo przecież od zmysłów odszedł i tak dalej. Są kobiety, które Jezus wybrał i zawsze na równi traktował z uczniami, co było w ogóle niebywałe w tamtej kulturze i w tamtym kontekście. I też nie do końca wiemy, w jaki sposób apostołowie i uczniowie na nie patrzyli. Czy z tak szerokim sercem jak Jezus, czy raczej jako zło konieczne. No mistrz się uparł, to niech one już będą. Więc mamy te 3-4 grupy, które patrzą na siebie, może nie do końca nawet ze zrozumieniem i z życzliwością, bo sami apostołowie musieli sobie powybaczać, że jeden zdradził, drugi opuścił, trzeci się wyparł. Jeszcze między sobą różne rzeczy mieli. I Maryja czyni coś niesamowitego. Ona w tych dniach oczekiwania tworzy z nich żywą wspólnotę. Lubię mówić, że Duch Święty nie może przeniknąć do serca niepojednanego, gdzie brak przebaczenia, gdzie brak zaufania. Nie dlatego, że on nie jest wszechmocny, tylko dlatego, że my mamy taki beton, taką skorupę na sercu. I Maryja pomaga tym osobom zgromadzonym w Wieczerniku na tyle otworzyć serce i na tyle się wzajemnie przyjąć i sobie przebaczyć, że potem w drugim rozdziale Ewangelista Łukasz mówi nam, na wszystkich spoczął Duch Święty. Oni byli gotowi, bo tak naprawdę tylko ona wiedziała, na kogo czekają. Więc popatrzmy, Maryja z grupek tworzy wspólnotę. I dla nas to jest ogromna inspiracja, jak od niej możemy się uczyć być osobami komunii, jedności, takiej wspólnototwórczości, bo to jest możliwe.
I ten sam proces, który siostra opisała, dzieje się także tutaj, na Jasnej Górze, można powiedzieć w tym naszym polskim Wieczerniku, kiedy te wszystkie grupki z różnych miejsc Polski, z różnych środowisk przybywają i to właśnie dzięki Maryi tworzą jedną wielką wspólnotę polskiego kościoła, kościoła powszechnego, bo przecież też pojawiają się pielgrzymi zagraniczni. Ale czasami mam takie wrażenie, kiedy rozmawiam z przybywającymi tutaj osobami, że tą naszą polską maryjność, ten kult traktujemy tak troszeczkę po macoszemu. No bo tak, bo Matka Boża jest, ona się będzie nami opiekować, ona jest właśnie taką mamą, przy której się można wypłakać. Ale później wracamy do domów, do naszych środowisk, miejsc pracy i co dalej? Zostawiamy ją tutaj na Jasnej Górze na kolejny rok? Czy właśnie, czy ona może nas też uczyć i prowadzić na co dzień? Jak to wygląda?
Myślę, że tak i myślę, że warto. Ja w ogóle czuję, że Maryja jest mi bardzo bliska i bardzo lubię ją zapraszać do mojej codzienności. Lubię też mówić różaniec, rozważać, kontemplować właśnie tajemnice z życia Jezusa i Maryi. I mówię, że wtedy idę z Maryją na spacer i proszę, żeby mi opowiedziała o Jezusie. Ona naprawdę może być obecna i może inspirować poprzez swoje tajemnice nasze codzienne życie. Na przykład, kiedy przyglądamy się jej w zwiastowaniu, widzimy, jak Bóg patrzy na człowieka i kogo wybiera. Anioł nie poszedł do Jerozolimy, nie wybrał najbardziej przygotowanego faryzeusza, prawda? Czy jego małżonki na to by była matką Zbawiciela. Nie idzie do jakiegoś wielkiego uczonego w piśmie. Wybiera Galileę, która jest na pograniczu pogaństwa prawie. Wybiera Nazaret, o którym nigdy się nie wspomina w Biblii. To była taka dziura, zabita dechami dosłownie, jak to mówimy, prawda? I tam widzi Miriam i ją zaprasza do tej wspaniałej przygody. I warto się pytać właśnie, co takiego widzi we mnie Bóg, że zaprasza mnie, każdego z nas, właśnie do tej przygody z sobą, przygody przyjaźni, że my też mamy i naszą Jerozolimę, w cudzysłowie, czyli nasze przestrzenie mocy, sukcesu, kiedy nam się coś w życiu udaje, naszych zasobów, ale mamy też ten nasz maleńki Nazaret, czyli naszą kruchość, naszą słabość, naszą biedę, naszą nędzę i grzeszność. I Pana Boga wcale to nie przeraża. On tam chce zapraszać nas do radości, bo pierwsze słowa, jakie mówi do Maryi, to raduj się. Nie musisz dla mnie zrobić to, to, to i to. Raduj się, bo ja ciebie kocham. Czy na przykład Maryja, która idzie do Elżbiety, i to jest w ogóle niesamowite, ponieważ Ewangelista Łukasz najpierw opowiada nam te dwa zwiastowania, Czyli jest anioł, który mówi do człowieka. Najpierw do Zachariasza, do mężczyzny, potem mamy anioła, który rozmawia z Maryją. I spotkanie między Maryją i Elżbietą to jest pierwsze spotkanie dwóch osób w Ewangelii świętego Łukasza. W ogóle jak to odkryłam, to było dla mnie takie niesamowite. I Łukasz najpierw mówi o kobietach, co już w ogóle, prawda, w tamtej kulturze. I te kobiety, jak one ze sobą rozmawiają. Elżbieta, która mówi do Maryi, błogosławiona jesteś. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Kiedy usłyszałam głos Twego pozdrowienia. Czyli pierwsze słowo to jest błogosławieństwo, czyli zauważenie dobra. A skądże mi to? To jest taka wielka wdzięczność. I trzecie, kiedy usłyszałam. Czyli Elżbieta to jest kobieta, która błogosławi, czyli dobrze mówi o Maryi, która jest jej wdzięczna, czyli rozpoznaje dobro, ale też która potrafi głęboko słuchać. I popatrzcie, kiedy my z taką uwagą zaczytamy się w Słowo Boże, my znajdujemy tam tyle praktycznych wskazówek, powiedziałabym nawet pedagogicznych, prawda, czy socjologicznych, czy psychologicznych, które pokazują nam po prostu jak żyć. Kolejna rzecz, wracając właśnie do tej naszej polskiej maryjności, tutaj właśnie z panią Marią Miduch, z Mają, bo z Mają się dobrze znamy. Kiedy pisałyśmy rozdział o Bożym Narodzeniu, Maja się tutaj genialnie rozprawia też z naszymi polskimi kolędami. Myśmy tu wiele Matce Bożej poprzypinali z takiej naszej tradycji, co nawet nie, jak gdyby zaciemnia obraz Maryi, bo ona się wydaje taką dziewczynką nieprzygotowaną w ogóle do tego, by być matką. Nie ma pieluszek, to nie ma tego, nie ma tamtego, prawda? A okazuje się, że Maryja jest kobietą niesamowicie przedsiębiorczą, niesamowicie też taką wolną i hojną. Ona nie musiała iść z Józefem, bo na spis ludności szedł tylko mężczyzna. Ona chciała być przy nim. Ona chciała, by Jezus narodził się w Jego obecności, żeby oni od początku stanowili rodzinę. Dlatego ma tą ogromną odwagę, żeby wyruszyć w drogę przy końcówce ciąży, co na pewno było dla niej ogromnym wysiłkiem. Ale to jest właśnie miłość, która potrafi, prawda, przekraczać siebie. Więc można by było tutaj naprawdę o Maryi wiele mówić, ale myślę właśnie, że warto się przyjrzeć Maryi tak, jak gdyby wytrącając się z tego takiego, nie mówię z tej pięknej tradycji przez duże T, ale z tego tradycjonalizmu, z tych naleciałości, z tego, że my widzimy często Maryję właśnie jako tą wielką królową w koronie na tronie, a ona jest niesamowicie piękną i prostą kobietą, bardzo Bożą. I tak przebiec się razem z nią właśnie po drogach Palestyny. Maja tak pięknie o niej mówi, mała Żydóweczka, z taką przeogromną czułością. Jest jeszcze coś niesamowitego. Popatrzcie, Maryję poznajemy, kiedy ma 12, 14, góra 16 lat, bo wtedy kobiety wchodziły w związek małżeński. Jako już żonę Józefa, bo oni już byli po słowie, ona była prawnie jego żoną. I Józef prawdopodobnie też był bardzo młodym mężczyzną, mógł mieć 19-20 lat. I potem ją widzimy jako żonę, nastolatkę możemy tak powiedzieć, prawda? Ale potem jako młodą żonę, młodą mamę. Ona jest też kobietą konsekrowaną, bo dziewicza, czysta, całkowicie oddana Bogu. Ale potem ją widzimy jako wdowę, kiedy Józef umiera. Czyli kobieta, dziewczyna może jak gdyby zobaczyć ją w różnych etapach jej życia i czerpać tą inspirację od niej, prawda? Że kobieta może być twórcza, może być piękna, może być sprawcza w każdym etapie. Jako młoda dziewczyna, jako żona, jako mama, jako wdowa, jako kobieta, która nie założyła rodziny, albo jako kobieta konsekrowana. Więc myślę, że tutaj Maryja może być takim cudnym przykładem i inspiracją. Maryja, którą też pokazujemy w tej książce, jako kobietę bardzo harmonijną, bo ona jest subtelna, delikatna, łagodna, a jednocześnie jest niesamowicie odważna, bardzo wolna, przekraczająca też swoją kulturę, swoją tradycję, wolna wolnością Bożego Ducha. Kobieta też, kiedy trzeba, stanowcza, kobieta niesamowicie odważna, bo staje pod krzyżem jako matka skazańca. Na Jezusa plują i plują na nią. Potrzeba było wielkiej odwagi, by stanąć pod krzyżem, by wyrazić też swoją miłość i wierność do końca.
Może ten czas wakacyjny, który się rozpoczął, też ten czas pielgrzymkowy, kiedy mamy nieco więcej takich chwil, w których możemy podjąć refleksję nad naszą wiarą, może niech będzie w tym roku takim czasem, kiedy zaczniemy odlepiać te łatki przyklejone Maryi, przyklejone Matce Bożej i takim czasem, kiedy rzeczywiście poznamy, kim jest dla nas, konkretnie dla mnie, dla Ciebie, Miriam z Nazaretu, a takim narzędziem, który może nam w tym pomóc, jest właśnie ta publikacja, o której dziś z siostrą Anią rozmawiamy, czyli można powiedzieć taka premiera, nowość edycji świętego Pawła. Wolność jest w niej, z Maryją na ścieżkach Biblii i życia. I przypomnijmy jeszcze, że współautorką tej publikacji jest pani doktor Maria Miduch.
Tak, pani Maria jest biblistką, jest hebraistką, więc ona naprawdę czerpała z języków oryginalnych, więc ona niesamowicie też nam przybliża. No możemy powiedzieć taki najczystszy obraz Maryi, bo my opieramy się tylko na Ewangelii. Tylko na Biblii, bo też w Starym Testamencie są zapowiedzi, które nas podprowadzają do tego, kim jest Maryja w Bożym planie zbawienia i Maja robi to w sposób po prostu mistrzowski. Ja staram się potem spojrzeć bardziej z perspektywy duchowości, ale też z perspektywy właśnie tego, jak te postawy Maryi przekładać na naszą codzienność. Więc z jednej strony mamy Słowo Boże, z którego chcemy czerpać, którym chcemy się przeglądać, którego chcemy słuchać, a z drugiej strony właśnie mamy naszą codzienność, do której możemy Pana Boga zapraszać.
To w takim razie uwolnijmy Matkę Bożą od wszelkich łatek, które jej przykleiliśmy i odkryjmy, że ona może wnieść wolność w nasze życie, a tej wolności przecież jest na imię Chrystus. Bardzo dziękuję, siostro, za to dzisiejsze spotkanie, a ja Państwu przypomnę, że naszym gościem jest siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka.
Dziękuję serdecznie za możliwość tej rozmowy i mogę powiedzieć tylko jedno. Maryja jest cudowną przyjaciółką i warto pielęgnować przyjaźnie z nią.
A jak na Maryję patrzy jej imienniczka i współautorka książki Wolność jest w niej? O tym w kolejnym odcinku podcastu GZW, którego gościem będzie biblistka dr Maria Miduch.